Bardzo serdecznie Państwa witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy tradycyjnie ostatnio od sportów zimowych, tylko dzisiaj nie od skoków narciarskich, ale to zaraz będzie, tylko od Justyny Kowalczyk. To dlatego, że nasza mistrzyni nart powróciła do rywalizacji w Pucharze Świata, żeby sprawdzić olimpijskie trasy w Pjongczang w Korei Południowej. Tam nie pojechało dosyć sporo zawodniczek, wszystkie te z czołówki Norweszki, czy też zawodniczki z Finlandii i ze Szwecji, ale to oczywiście nie umniejsza sukcesu Justyny Kowalczyk, która w pierwszym dniu zawodów, rywalizując w sprincie stylem klasycznym, zajęła doskonałe czwarte miejsce, a później na drugi dzień wygrała bieg łączony. No, miejmy nadzieję, że to jest też taki przebłysk Justyny i jej powrót do tej rywalizacji z najlepszymi.
To czwarte miejsce i to pierwsze, no to są najlepsze lokaty Justyny Kowalczyk bodajże od ponad 2 lat, więc to jest na pewno spore osiągnięcie, no ale nie zapominajmy, że nasza mistrzyni miała też ostatnimi czasy no spore problemy, przede wszystkim zdrowotne, to kolano, które jej dokucza, jak również bóle w łydkach i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno cieszymy się z tego, no i liczymy na to, że w tym sezonie olimpijskim za rok przede wszystkim to zdrowie będzie dopisywać w Pjongczang, podobnie jak forma sportowa.
Tak, bo Justyna Kowalczyk w tym sezonie, który trwa, wybiera tylko poszczególne zawody Pucharu Świata i w nich startuje, też skupia się raczej na tych swoich ulubionych konkurencjach, też robi to wszystko pod Mistrzostwa Świata. A jeżeli chodzi o skoczków, no to w ostatnim weekendzie rywalizowali w Oberstdorfie, ale tym razem na tej skoczni Mamuciej, na przebudowanym obiekcie. No i cóż, można mieć mieszane uczucia, ale lepiej trzymajmy się tych dobrych, bo no nie było aż tak źle, a nawet można powiedzieć, że było dobrze. W pierwszym konkursie indywidualnym w sobotę Kamil Stoch zajął doskonałe 3. miejsce, przegrywając tylko z rewelacyjnymi w ostatnim czasie, szczególnie na tych dużych obiektach, Niemcem Wellingerem i Austriakiem Kraftem. Kraft wygrał, Wellinger był drugi. Dziesiątce był też Piotrek Żyła, on zajął 9. miejsce. Doskonale spisał się Jan Ziobro, 12. miejsce. 18. był Maciej Kot, to trochę gorszy występ Maćka. 28. Dawid Kubacki, a do konkursu nie dostał się Stefan Hula.
Jeżeli chodzi o ten konkurs drugi konkurs indywidualny rozgrywany w niedzielę, no to niestety tam szyki organizatorom pokrzyżował wiatr, ponieważ rozegrana została tylko jedna seria, co nie zmienia faktu, że na dwóch pierwszych miejscach znowu dwaj ci sami zawodnicy, a więc Stefan Kraft i Andreas Wellinger, przy czym Niemiec skoczył dalej, 238 metrów, ustanawiając nowy rekord skoczni, ale no na takim dalekiej odległości musiał lądować na dwie nogi, dzięki temu wygrał Kraft, który dostał lepsze noty za styl. Polacy, jeżeli chodzi o liczbę w dziesiątce, lepiej niż w sobotę. Maciej Kot na 6. miejscu, chyba w końcu wyczuł ten obiekt w Oberstdorfie. Piotr Żyła 8, Kamil Stoch 9, o którym trener Horngacher mówił, że w tej pierwszej próbie troszeczkę popełnił błąd i gdyby była druga seria, to z pewnością mógłby być jeszcze wyżej.
Tak, no Kamil też miał gorsze niż zazwyczaj lądowanie, bo skoczył przecież więcej od Piotrka Żyły czy od Prewca, który był przed nim. No i szkoda, że nie było tej drugiej serii, bo tutaj na pewno Kamil by to swoje miejsce poprawił, pewnie znacznie, a kto wie, co by było z Piotrkiem Żyłą, a szczególnie z Maćkiem Kotem, który naprawdę już zaczął się bardzo dobrze spisywać na tym obiekcie, pewnie 5. miejsce może znowu by było. Co do Wellingera, no jemu pewnie do śmiechu nie było, ale on zarówno w pierwszym konkursie w sobotę, jak i w tym drugim w niedzielę pobił rekord tej skoczni, ale co z tego, skoro 2 razy przegrał ze Stefanem Kraftem, który skakał krócej, ale lepiej technicznie i dostawał więcej punktów, też może miał też troszkę gorsze warunki, dlatego tak to wszystko wyglądało. Co do Polaków, to po tych konkursach widać, że w słabszej formie ostatnio jest Stefan Hula, a w dużo lepszej jest Jan Ziobro. No i zobaczymy, czy to jakoś nie przesądza tą walkę, kto jako 5. pojedzie na Mistrzostwa Świata do Lahti, bo tam trener może zabrać tylko 5 zawodników, jeden z tej żelaznej 6 odpadnie, ale jeszcze wszystko przed nami, bo są 4 konkursy w Azji.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Jana Ziobrę i Stefana Hulę, no to widać dwie różne tendencje. W przypadku Huli jest to tendencja niestety spadkowa, niestety dla niego przede wszystkim. Jeżeli chodzi o Janka Ziobrę, no to widać, że z konkursu na konkurs prezentuje się coraz lepiej i w niedzielę też było nieźle. To było 210,5 metra, tylko tam miał troszeczkę problemów z lądowaniem, przez co był sklasyfikowany na 27 miejscu, ale też z drugiej strony tam było naprawdę mnóstwo skoków powyżej 200 metrów. No ale sytuację mamy taką, że Janek Ziobro goni Stefana Hulę i to nie tylko w ostatnich konkursach, ale w ogóle w klasyfikacji Pucharu Świata.
A co do klasyfikacji Pucharu Świata, jak już przy tym jesteśmy, no to jest nieźle. Kamil Stoch zachowuje to pierwsze miejsce. Daniel Andre Tande, Norweg, za dużo tych punktów nie odrobił. Kamil ma punktów już 1067, Norweg ma tych punktów 953, ale na trzecie miejsce awansował oczywiście rewelacyjny Kraft, który zdaje się będzie gonił nie tylko Norwega, ale też Polaka. Na czwarte miejsce spadł Domen Prevc, na piątym jest Michał Hajbek, a na szóste spadł Maciej Kody. Dziesiąte miejsce utrzymuje Piotr Żyła.
Z takich znaczniejszych awansów też warto zwrócić uwagę na siódmą lokatę Andreasa Wellingera. Dwa drugie miejsca to jest 160 punktów, dzięki czemu Niemiec jest już na siódmym miejscu, no i do Maćka Kota traci tylko 19 punktów, więc nasz zawodnik musi uważać. Co do Piotrka Żyły, cały czas jest w czołowej dziesiątce, 464 punkty i wygląda na to, że jeżeli będzie skakał dalej tak powtarzalnie, cały czas w dziesiątce, to raczej to miejsce w czołowej dziesiątce utrzyma.
Co do pozostałych Polaków, 19 jest Dawid Kubacki, 26 Stefan Hula, 28 Jan Ziobro, no i tu już Ziobro ma 89 punktów, Hula ma tych punktów 110, pewnie obaj mają ochotę na tą pierwszą 20. No życzymy oczywiście powodzenia. Co do tych skoków, które nas czekają, no to mamy teraz dwa konkursy w Japonii i dwa konkursy w Korei, na tej skoczni, na której odbędą się za rok Igrzyska Olimpijskie. W Sapporo nasi skakać będą 11 i 12, w Pjongczang 15 i 16 lutego, czyli mamy konkursy sobotnie, niedzielne i później już w środku tygodnia. Dobra wiadomość jest taka, że tylko jeden ten konkurs niedzielny odbędzie się od 2 w nocy, a pozostałe będą w dosyć przystępnych porach, także będziemy mogli w Polsce śledzić rywalizację naszych skoczków, a będziemy śledzić tą całą szóstkę, bo ta sama szóstka pojedzie do Azji. No, trener Horngacher jakoś nie obawia się, że ta podróż do Azji wybije naszych skoczków z rytmu. Oby tak było, ale nie tylko on zabierze tych najlepszych, bo na przykład Norweg Tande zapowiedział, że też do tej Japonii pojedzie, bo chce Kamila Stocha gonić i przegonić.
Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, ale trener Horngacher powiedział, już nieraz o tym mówił, ostatnio powiedział, że on przygotował naszych zawodników w ten sposób, że ta forma ma być równa przez cały sezon. Oczywiście z docelową formą na Mistrzostwa Świata w Lahti. No przekonamy się, jak to wyjdzie w rzeczywistości.
Na razie wychodzi.
Tak, na razie wychodzi. A co też bardzo ważne, ten konkurs, pierwszy konkurs w Lahti będzie zaledwie 8 dni po tych zawodach w Pjongczang. To też może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie zmian strefy czasowej i aklimatyzacji. Kto wytrzyma najlepiej te wszystkie trudy podróży, myślę, że będzie mocny na Mistrzostwa Świata w Finlandii.
No i też te Mistrzostwa Świata pokażą, kto tak naprawdę jest w tym sezonie najlepszy. To będzie taka, myślę, że bardzo dobra weryfikacja. Oczywiście nie możemy się tych mistrzostw doczekać, ale najpierw te konkursy, jak mówiliśmy, w Azji. To tyle, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Krótka przerwa i wracamy z piłką nożną.
Safe in the Savior's hands. You were more than
Wprawdzie Pucharu Narodów Afryki w Polsce nigdzie nie mogliśmy obejrzeć, ale my Państwa informowaliśmy, jak tam sytuacja wygląda. W sobotę i w niedzielę już były mecze, był finał i mecz o trzecie miejsce, ale wcześniej półfinały. No i ciekawie było. W półfinale grały ze sobą Burkina Faso i Egipt. No i ostatecznie do finału awansował Egipt, ale dopiero po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry było 1-1, karne 4-3 dla Egiptu, a w drugim półfinale grały ze sobą Kamerun i Ghana, czyli takie raczej bardziej, tacy bardziej faworyci do zwycięstwa w całości, ale tu jednak lepszym okazał się Kamerun, wygrywając z Ghaną 2-0.
Jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, no to tutaj już możemy mówić o dużej niespodziance, ponieważ Burkina Faso nie była faworytem starcia z Ghaną, a jednak pokonała ten zespół 1-0. No i z pewnością dla tej reprezentacji jest to duży sukces.
No to był taki czarny koń chyba tych mistrzostw.
No tak, dokładnie, można by tak rzec. Jeżeli chodzi o mecz finałowy, Egipt mierzył się z Kamerunem, no i zaczęło się dobrze dla zespołu Faraonów, ponieważ objęli prowadzenie w 22 minucie, ale końcówka należała już do Kamerunu. Szczególnej urody trafienie na miarę tytułu Vincenta Aboubakara w 89 minucie, dzięki czemu Kamerun wygrał 2-1 i po raz piąty w swojej historii zdobył tytuł Mistrza Afryki.
No, można powiedzieć, że Kamerun powrócił na to pierwsze miejsce po kilku latach nieobecności i po kilku latach, gdy inni wygrywali, ale w tym Pucharze Narodów Afryki też mieliśmy, można powiedzieć, polskie akcenty, szczególnie dwa w Burkina Faso, no ale też okazało się, że w ekipie Kamerunu.
Tak, i no to mogą być informacje, które wielu mogą zadziwić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o osobę niejakiego Roberta Dipa Tambego, oczywiście w większości kibiców, podejrzewam, to nazwisko nic nie powie, ale z tym zawodnikiem wiąże się ciekawa historia, bo on jeszcze, proszę Państwa, w roku 2016, jeszcze w lutym, był zawodnikiem, uwaga, trzecioligowego polskiego klubu LZS Piotrówka. Tam strzelał bramki jak na zawołanie. Jeździł nawet na testy do klubów ekstraklasy. Nie chciał dużo zarabiać. To było 1000 euro miesięcznie. No niestety nie udało mu się.
On chciał się tylko wypromować.
Tak, chciał się tam wypromować. Z okazji skorzystał zespół słowacki Spartak Trnava, gdzie właśnie ten zawodnik występuje. No i podejrzewam, że podstawowy zawodnik reprezentacji Kamerunu, którym był właśnie Tambe, może się naprawdę bardzo wypromować. A jeżeli chodzi o drugiego zawodnika, no to kibice Lecha z pewnością będą kojarzyli Arnolda Dziuma, który no w Poznaniu tą przygodę z Lechem miał niezbyt udaną, no ale te pół roku był. Teraz gra w Szkocji w zespole Heart of Midnaltian i tam Dzium właśnie również był podstawowym zawodnikiem, więc no można powiedzieć, nasz scouting będzie miał takie dwa wyrzuty sumienia.
Duże wyrzuty sumienia, no bo ktoś teraz będzie miał ładny pożytek z tych zawodników. No szkoda, że tak się stało, ale może to też da do myślenia, że trzeba bardziej zwracać na takie młode talenty też z Afryki. A my przechodzimy do Polaków za granicą, no bo ten weekend spisywali się całkiem nieźle. No i chociażby Robert Lewandowski zdobył kolejną bramkę w Bundeslidze. Wprawdzie w hicie kolejki jego Bayern zremisował 1-1 z Schalke, ale Lewy goni w czołówce strzelców, ma już 15 bramek i traci tylko dwie bramki do zawodnika Borussii Dortmund.
Z kolei warto również zwrócić uwagę na pierwszy występ Kamila Grosickiego. Przypomnijmy, skrzydłowy reprezentant Polski pod koniec stycznia za kwotę około 9 milionów euro zamienił francuskie Rennes na angielski zespół Hull City. No i bardzo szybko zadebiutował, bo już kilka dni temu znalazł się w pierwszym składzie na mecz z Liverpoolem i myślę, że będzie bardzo zadowolony po tym spotkaniu, bo jego zespół wygrał z faworytem 2-0, a on sam zaprezentował się naprawdę z niezłej strony, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę tylko odbył dwa treningi ze swoim nowym zespołem.
Sam mówił nawet, że nawet nie znał zapomniały imion kolegów, a miał udział przy pierwszej bramce, bo to on wykonywał ten rzut rożny, po którym później padła bramka. Co do naszych bramkarzy na Wyspach, no oni nie mieli za dobrego dnia. Boruc puścił chyba pierwszy raz w swojej karierze aż 6 bramek. Jego zespół przegrał 3-6 z Evertonem. Łukasz Fabiański przegrał 1-2 z Manchesterem City, no ale on przy tych bramkach oczywiście nie zawinił, chociaż ta bramka stracona już w doliczonym czasie gry, no na pewno boli. Co do naszych piłkarzy występujących we Włoszech, no tam wyróżnili się dwaj, czyli Piotr Zieliński i Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski obronił rzut karny, uratował jeden punkt dla swojego klubu, a nasz pomocnik, młody pomocnik, zanotował dwie asysty, no i zebrał bardzo dobre recenzje.
Dodajmy, że Napoli właśnie z Zielińskim w składzie wygrało z Bolonią aż 7-1. W dodatku było to zwycięstwo na wyjeździe, więc no, Piotr Zieliński naprawdę, jeżeli już dostaje szansę w zespole Neapolu od pierwszej minuty, to te szanse wykorzystuje znakomicie. Szkoda tylko, że na boisku nie pojawił się Arkadiusz Milik, który znalazł się w kadrze meczowej, co też warto zaznaczyć, ale jednak na ten debiut po kontuzji, można tak nazwać to, troszeczkę jeszcze poczeka. Ma też pecha, bo naprawdę w świetnej formie jest Dries Mertens, który po przestawieniu ze skrzydła na środek ataku no, imponuje skutecznością w lidze włoskiej.
Znowu miał hat-tricka.
Tak, tak. I no, z pewnością Milik, nawet jak już jest zdrowy, no to będzie musiał naprawdę sporo napracować się, żeby wrócić do tego pierwszego składu.
Co do jeszcze Niemiec, no to tam grał Piszczek pełne 90 minut. Niestety Błaszczykowski tym razem nawet nie podniósł się z ławki, a we Francji kolejny dobry mecz Lewczuka, tylko niestety on w tym ostatnim meczu swojego Bordeaux odniósł lekką kontuzję. Nie wiadomo, ile będzie musiał pauzować, ale cały mecz grał też Kamil Glik, no i jego Monaco tylko umocniło się na prowadzeniu. Także naprawdę dobre wieści z zagranicy, oby nasi dalej notowali takie dobre występy. Teraz jeszcze zapraszamy na krótką przerwę i później wracamy z zapowiedzią Ekstraklasy. Ha! Mamy tylko 5 minut do końca. Czekaliśmy prawie 2 miesiące, aż w końcu powróci Ekstraklasa i jak to można dzisiaj poczytać na różnych stronach internetowych. Ekstraklasa wraca za tutaj herb Arsenalu i dni, czyli za 4 dni. No i nie możemy się tego doczekać. Już 10 lutego o 18 zainauguruje tą Ekstraklasę mecz Ruchu Chorzów z Krakowią. Później o 20:30 w tym samym dniu Lech Poznań zagra z Bruk Bet Termaliką Nieciecza, czyli jak Łukasz mówiłeś, no taki hit na sam
pierwszy
początek.
Hit. No oczywiście tak troszkę z przymrużeniem oka, ale no jeżeli spojrzymy na pozycję w tabeli, to może być ważny mecz. Lech jest 5, Termalika 4, więc stawka meczu będzie wysoka.
No a co nas czeka w tej drugiej części sezonu? Można tak trochę przeanalizować te transfery, też jak zespoły grały w tym czasie. Wprawdzie Jagiellonia jest liderem, druga jest Lechia, zresztą one już się spotkają w tej pierwszej kolejce po przerwie. Jagiellonia, co najważniejsze, wydaje się, że nie straciła nic z tego najcenniejszego.
Przede wszystkim nie straciła Wasiliewa i to jest dla niej najistotniejsze.
Został mózg zespołu, ale jak patrzymy na tych, co przyszli, no to na razie te nazwiska dużo nie mówią, zobaczymy.
Nie mówią, ale czytałem o takim jednym pomyśle, no dość odważnym, Cezarego Kuleszy, prezesa Jagiellonii, który mówił o sprowadzeniu Antonego Stokesa. Niektórzy pewnie skojarzą to nazwisko z Celticiem Glasgow i słusznie, ponieważ Stokes przez kilka sezonów był graczem właśnie tego klubu.
Dużo bardziej aktywna, jak zwykle zresztą, była Lechia Gdańsk. No przede wszystkim dla mnie taki największy hit i zaskoczenie, że do Lechii, raczej do naszej ekstraklasy powrócił Duszan Kuciak, wieloletni bramkarz Legii Warszawa. On grał w Hull City, ale się nie sprawdził, praktycznie tam nie występował. No i zdecydował się powrócić do Lechii. Powrócił też Ariel Borysiuk.
Po raz kolejny, oczywiście my tak już sobie żartowaliśmy w swoim gronie, że następny krok to Legia, a potem znowu zagranica, bo rzeczywiście tak ostatnio wyglądała kariera Aliera Borysiuka. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na innego zawodnika nowego w Gdańsku, Gino Van Kessela. To jest napastnik albo skrzydłowy, który ostatnio grał w Slavii Praga, ale swego czasu był zawodnikiem Ajaxu Amsterdam. On ma klauzulę wykupu w wysokości około 1,5 miliona euro. No i zobaczymy, co pokaże w Gdańsku, bo jeżeli się sprawdzi, no to możemy mieć nowy rekord na polskim rynku transferowym.
Mówimy o pretendentach, ale musimy też powiedzieć o tym faworycie, czyli o Legii Warszawa. Legia straciła sporo, przede wszystkim Bereszyńskiego, straciła dwóch napastników, ale też sporo zyskała. No i nie wiem, tak ciężko powiedzieć, czy ten zespół się osłabił, czy bardziej wzmocnił. Zobaczymy, jak te transfery się sprawdzą, czy ci napastnicy, którzy przyszli, będą równie skuteczni od tych, których już nie ma.
No i powiedziałbym, że ten zespół będzie troszeczkę inny niż był, ale...
Grunże pomoc została.
Tak, jeżeli tak przeanalizujemy, no to mamy tak. Odeszło dwóch napastników podstawowych, przyszło dwóch nowych, z czego na jednego bardzo liczą, mowa oczywiście o Tomaszu Necidzie. Przyszedł obrońca za obrońcę, z tym, że za wchodzącego do reprezentacji Bereszyńskiego pojawił się doświadczony Artur Jędrzejczyk, także myślę, że to też na plus. No a co do pozostałych, no to raczej melodia przyszłości, szczególnie ten Dominik Noć i Wamara Sanogo, który będzie grał tak naprawdę dopiero latem.
Troszkę ciszej było w Poznaniu, jeżeli chodzi o transfery, ale też dwa nazwiska, które powinny być sporymi wzmocnieniami. No, odszedł przede wszystkim ten filar obrony, czyli Finn Ayayuri.
No i do tej pory nie pojawił się jakiś nowy zawodnik w jego miejsce, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, czy na wiosnę Lech będzie chciał zawalować ligę Maciejem Wiluszem, chociaż nie wygląda to optymistycznie, ale ten nowy obrońca...
Dajmy szansę.
Ten nowy obrońca z Ukrainy, Kostewicz i skrzydłowy Radut. Niezłe CV jak na polską ligę, ale no zobaczymy. No nasza ekstraklasa ma to do siebie, że już zweryfikowała nie jednego poważniejszego zawodnika.
Bardzo ciekawy jestem, co wyjdzie z tego, co wyczyniają, albo co wydarzyło się w Wiśle Kraków. No tam przyszło bardzo dużo nowych zawodników. Większość nieznana w polskich warunkach. Zobaczymy, czy nowy trener, nowi zawodnicy, czy coś z tego będzie.
No i jeszcze dwa słowa o trenerach, bo to też działo się sporo. Na giełdzie pojawiło się dwóch nowych starych zawodników w nowych rolach. Franciszek Smuda w Górniku Łęczna i Jan Urban w Śląsku Wrocław.
Za tydzień pewnie powiemy więcej, bo już będziemy po pierwszej kolejce, ale dzisiaj musimy już się z Państwem żegnać. Do usłyszenia, byli z Wami
Łukasz
i Paweł.